Halo, Mors!
Cześć, Joanna Łaszcz. Witam w kolejnym odcinku Halo Morsa. Dzisiaj nie ma co prawda z nami profesora Aleksandra Hala, ale jest inny gość.
Tomasz Droździński, witam serdecznie.
Czym się zajmujesz?
Jestem studentem trzeciego roku bezpieczeństwa narodowego i przyszłego roku filologii rosyjskiej na naszym uniwersytecie. Zajmuję się Ukrainą.
Wiem, że działasz w instytucie.
Tak, to Instytut Badań Ekonomiczno-Społecznych w Gdańsku. W ramach tego instytutu zrzeszamy specjalistów, zarówno teoretyków, jak i praktyków z różnych dziedzin nauki, życia publicznego. Tym moim obszarem działania są sprawy wschodnie i jestem koordynatorem projektów wschodnich właśnie w instytucie.
A skąd w ogóle pomysł na zajmowanie się Ukrainą? Dlatego, że tutaj na Pomorzu niekoniecznie Ukraina jest takim wiodącym tematem, jeżeli mówimy o studentach. Głównie bardziej zajmujemy się Rosją.
Tak, to prawda. U nas na uniwersytecie nie ma kierunku ukrainistycznego, natomiast to też wynika z po prostu pewnego stopnia rozwinięcia środowisk ukrainistycznych w Polsce. To są środowiska, które skupiają się raczej na południu kraju, ale ukrainistyka bitnie też w takich lokalnych ośrodkach, w naszym Instytucie Badań Ekonomiczno-Społecznych. Myślę, że ta Ukraina to jest też sprawa bardzo indywidualna. To znaczy o tyle, o ile na przykład ekonomią można się zainteresować na bardzo wiele sposobów, gdzieś słysząc, gdzieś czytając, gdzieś po prostu zachwycając się pewnymi procesami w społeczeństwie. Natomiast Ukraina to jest bardzo indywidualne doświadczenie. I doświadczenie też bardzo intensywne, bardzo szczególne. I trzeba też być, mówię, właśnie takim człowiekiem szczególnie zainteresowanym, poszukującym czegoś innego, czegoś intensywnego, żeby zainteresować się właśnie Ukrainą.
Zanim jeszcze przejdziemy do konkretnych zagadnień związanych z Ukrainą, bo dzisiaj tym będziemy się zajmować w naszym odcinku, to chciałabym cię jeszcze zapytać, skoro jesteś studentem filologii rosyjskiej, ale uczysz się też ukraińskiego, jaki język ci jest bliższy, który jest dla ciebie łatwiejszy do nauczenia się?
Język ukraiński jest szczególnie bliski mi. Jest bliższy niż rosyjski, aczkolwiek nie wynika to z jakiegoś emocjonalnego przywiązania, a raczej z tego, że język ukraiński jest po prostu bardzo, bardzo podobny pod względem chociażby słownictwa, zasad gramatycznych do języka polskiego. Język ukraiński, to ja bardzo często to powtarzam przy różnych okazjach, język ukraiński brzmi tak jak polski język literacki sprzed wieków. To jest język piękny, melodyjny, język, który gdzieś tam gra w naszej polskiej duszy też.
Czyli z twojej perspektywy Polak szybciej nauczy się ukraińskiego niż rosyjskiego?
Myślę, że jest to możliwe. Myślę, że to jest bardzo możliwe. Mi nauczenie się języka ukraińskiego zajęło rok. Myślę, że przy takim nakładzie po prostu sił, jakie ja wkładałem, to i tak nie jest dobry wynik. Myślę, że jak ktoś bardzo w to by zaangażował, to jest w stanie się dosłownie w parę tygodni nauczyć tego języka. Jest bardzo prosty, bardzo łatwy do zrozumienia. Po prostu bardzo szczególny dla Polaków też.
No to zachęcamy do nauki języka ukraińskiego. Powiem ci z własnego doświadczenia, że z rosyjskim jest zupełnie inaczej, że właśnie bardzo często ten język rosyjski nam tutaj zupełnie nie pasuje do języka polskiego i polski miesza, aczkolwiek warto się nauczyć i myślę, że skoro już znasz ukraiński, to będzie ci się łatwiej nauczyć tego rosyjskiego. Natomiast my już wracamy do stricte do tematu Ukrainy, dlatego że dwa dni temu, we wtorek, 26 kwietnia, minęło 30 lat od wybuchu elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Chciałabym cię najpierw zapytać o to, z którego jesteś rocznika?
Ja urodziłem się w 1994 roku.
No to tak samo jak ja, więc kilka lat dosłownie po tym wybuchu, dokładnie 8, chciałabym cię zapytać od razu, jakie są twoje doświadczenia, jeśli chodzi o ten temat, bo to jest temat stricte związany z naszymi rodzicami i mniej więcej w tym samym wieku, co my jesteśmy teraz, oni byli te 30 lat temu.
To znaczy ciężko mi jest sobie to wyobrazić, my żyjemy troszeczkę w innym świecie. Dla nich to na pewno było bardzo istotne wydarzenie w ich życiu. Domyślam się, że w dobie takiej, w której oni żyli, to znaczy w świecie pod względem komunikacyjnym, informacyjnym, troszeczkę innym mimo wszystko niż nasz, pewnie odbiór tego wydarzenia był utrudniony i nie było to tak dostępne i tak intensywne doświadczenie, jakie możemy my spotykać w swoim życiu i przy okazji różnych wydarzeń międzynarodowych czy ogólnokrajowych. Czym dla mnie jest ta katastrofa? Dla mnie jako początkującego Ukrainisty to jest bardzo ważny moment w historii Ukrainy. Myślę, że mogę zaryzykować taką tezę, że jest to wydarzenie porównywalne do karnawału demokracji w Polsce w latach 80. do stanu wojennego. Dla Ukraińców ma to wymiar nie tylko ekologiczny czy zdrowotny, taki jaki my przede wszystkim, w jakim my przede wszystkim rozpatrujemy to wydarzenie, to ma też znaczenie polityczno-społeczne. To znaczy był to początek pewnego procesu.
Pytam nie bez przyczyny, dlatego że polska firma wydała teraz grę. Właściwie to może nie tak stricte gra komputerowa, natomiast pokazująca wirtualną rzeczywistość i właśnie oparta o to, w jaki sposób wygląda teraz Czarnobyl i Prypeć, bo to nie jest tylko sam Czarnobyl. Myślisz, że to jest dobra inicjatywa?
Przyznam szczerze, że trudno mi to ocenić. Ze względu na to, że ja mam może troszeczkę inną perspektywę, jeżeli chodzi o katastrofę w Czarnobylu. Dla mnie, jak powiedziałem, jest to przede wszystkim bardzo ważny moment, tragiczny moment w historii Ukrainy i przełom, jeżeli chodzi o politykę, sprawy wewnętrzne Ukrainy. I z tego względu, że jest to ogromna tragedia i sprawa dziejowa, to ciężko mi jest to zobaczyć czy wyobrazić sobie w formie gry komputerowej czy zabawy. Chociaż nie ukrywam, no, doskonale rozumiem, że ten krajobraz Czarnobyla obecnie jest krajobrazem wyjątkowo atrakcyjnym, jeżeli chodzi o gry, które mają być właśnie osadzone w realiach pewnego klimatu mroku, klimatu odosobnienia, izolacji. Ale tak jak mówię, Czarnobyl to nie jest sprawa łatwa, sprawa, o której można tak po prostu mówić zupełnie bez emocji, zupełnie bez świadomości też tego, co ona tak naprawdę, co to znaczyło dla Europy i dla Ukrainy. A znaczyło sporo, jeżeli mogę powiedzieć, wrócić do tej kwestii właśnie roli Czarnobyla w życiu Ukraińców. Jak wiemy, ta katastrofa była poprzedzona, czy raczej zbiegły się w czasie pewne ruchy modernizacyjne w Związku Radzieckim. To znaczy program tak zwanej pirestrojki, przebudowy. O, tutaj może dam przykład języka ukraińskiego, który jest bardzo podobny do polskiego. Po ukraińsku jest to perebudowa.
No to faktycznie, bardzo, bardzo blisko.
Ten program perebudowy i głasności.
Jawności.
Jawności. To był program, który czynił pewne nadzieje dla obywateli radzieckich i katastrofa, która nastąpiła i po niej pewna akcja dezinformacji, zaciemnienia sytuacji. To pokazało obywatelom radzieckim, Ukraińcom, że oni tak naprawdę żyją w systemie nie tylko totalitarnym, co samo w sobie jest złe, ale co gorsze w systemie nieudolnym, systemie nieskutecznym. Systemie, który ratując się musi kłamać. I to pokolenie Ukraińców, które żyło w latach 80., pokolenie wychowane na twórczości tak zwanych 60-tników, czyli ukraińskich pisarzy z lat 50., 60., którzy walczyli o ukraińskość Ukrainy i o wolność i o prawdę w kulturze ukraińskiej, to pokolenie nagle się zbuntowało. Powiedziało nie temu totalitaryzmowi, kłamliwemu totalitaryzmowi. I to wtedy nasiliły się, zintensyfikowały się procesy. Powstał, rozwinął się Ludowy Ruch Ukrainy, czyli taka ukraińska wersja Solidarności. I to był, mówię, to był moment przełomowy pod względem politycznym. Także to trzeba pamiętać, że to było tragiczne wydarzenie, bardzo ważne wydarzenie. Niekoniecznie wpisywać je w taką logikę właśnie gry, zabawy. To chyba nie służy zrozumieniu tej sprawy.
Halo, Morse!
Później mamy rok 91, rozpad ZSRR, nowe nadzieje, nowa rzeczywistość, Ukraina jest wolna i później zaczynają się przemiany, zmiany. To trwa lat 20, potem pojawia się pomarańczowa rewolucja. Czy można mówić tutaj o przemianie? Bo znowu wracamy do tej dezinformacji, o której mówiłeś, do problemów, z którymi tak naprawdę zaczynają się na nowo borykać Ukraińcy.
Tak, ale myślę, że ta cykliczność rewolucji ukraińskich to jest też nieco bardziej złożona sprawa i trzeba pamiętać o tym, że Ukraina to nie jest państwo o tak wielkich tradycjach państwowych, jak chociażby Polska, Republika Federalna Niemiec czy Francja.
Poza tym jeszcze pamiętajmy o tym, że tak naprawdę można mówić tutaj o takich dwóch Ukrainach, ta zachodnia i wschodnia, co też jest bardzo ważne i o tym jeszcze za chwilę wrócimy do tego i będziemy mówić. Natomiast wracając do rewolucji pomarańczowej, co wtedy się takiego wydarzyło w tym 2004 roku, że ludzie wyszli na ulicę?
W latach 90. Ukraina przeżywała okres pewnej nadziei, wybuchu entuzjazmu. I też to był czas budowania struktur państwa. Entuzjazm narodowy, niepodległościowy i na pewne rzeczy nie zwracano uwagi. Rozwinął się wtedy ustrój oligarchiczny, oparty o proces prywatyzacji chociażby majątku publicznego. Narosły różnice materialne, finansowe. To wynikało z szerszego procesu, nie będę może ze szczegółami tego opowiadał, ale rok 2004 to był moment, kiedy zmiany polityczne, które zmierzały w kierunku, nie bójmy się tego powiedzieć, no, ustroju autorytarnego, ponieważ przy rozdrobnionym frakcyjnym parlamencie i bardzo słabej pozycji partii politycznych, społeczeństwa obywatelskiego, tak naprawdę bardzo wielką władzę wokół siebie skupił prezydent tego kraju i grupy biznesowo-polityczne, te środowiska oligarchiczne. No wobec tego Ukraińcy po prostu się sprzeciwili. I ten 2004 rok to też nie był, często porównuje się jedną rewolucję do drugiej. Mówię o rewolucji godności z 2014 roku i rewolucji pomarańczowej. Pamiętajmy, że ci ludzie walczyli o coś innego. W roku 2004 chodziło o sfałszowane, czy nie do końca przejrzyste wybory prezydenckie. Natomiast to, co obserwowaliśmy niedawno, tego się nie da porównać do tej sytuacji, którą mieliśmy ponad 10 lat temu. Ta rewolucja pomarańczowa to był pewnego rodzaju polityczny też karnawał. To było zademonstrowanie swoich żądań, swoich życzeń przez naród ukraiński, przez tą najzdrowszą, tą najbardziej aktywną tkankę tego narodu. To było coś, czego Ukraińcy potrzebowali. To znaczy, oni mieli doświadczenie totalitarnego państwa, państwa wszechwładnego, jeszcze wyrastające oczywiście z czasów radzieckich, ale nie mieli tego doświadczenia zademonstrowania swoich oczekiwań, walki, nawet w formie takiej karnawałowej, festiwalowej, walki o swoje cele, o swoje miejsce w tym państwie, w tych strukturach.
To dlaczego później, kiedy już zostało wszystko tak naprawdę, można powiedzieć, przywrócone, no bo była później zmiana. Juszczenko został prezydentem, premier Julia Tymoszenko też wespół z nim rządziła, a przecież wtedy stała obok niego podczas tej rewolucji, to dlaczego się im nie udało? Dlaczego zaczęły się na nowo kłótnie, spory i to bardzo ogromne, nieporównywalne na przykład do tego, co my mamy u nas, na naszej scenie politycznej?
Trzeba pamiętać o tym, że środowiska tak zwanych pomarańczowych to nie były środowiska całkowicie jednolite i tam bardzo dużą rolę odgrywały nie tylko ambicje osobiste tych liderów. Mówimy tu o Julii Tymoszenko i o Wiktorze Juszczenko, ale tam także odgrywały rolę pewne powiązania oligarchiczne, biznesowe, powiązania korupcyjne. Oprócz tego mieliśmy fatalną sytuację na Ukrainie, jeżeli chodzi o system rządów. To znaczy, o ile ten system zmierzający do pewnego, nawet bym powiedział, ustroju autorytarnego w dobie Kuczmy, ten system nie był skuteczny, o tyle w porewolucyjnej Ukrainie trzeba było kogoś, kto poprowadzi państwo nowymi torami, torami euroatlantyckimi, torami modernizacyjnymi, europejskimi. Co zrobiono wówczas? W roku 2004 przyjęto reformę konstytucji, nowelizację konstytucji, która to nowelizacja wprowadziła inny system rządów, bardziej zrównoważony, bardziej rozproszona władza, rozproszona odpowiedzialność. Większą rolę przypisano tak zwanemu kabinetowi ministriów, czyli Radzie Ministrów, która stała się tym ośrodkiem Julii Tymoszenko. Prezydent miał pewne ograniczone możliwości, a trzeba było tego jednego lidera, który poprowadzi do przodu, poprowadzi do tych reform. I tego zabrakło.
No i mamy kolejne 10 lat, które nie było do końca spokojne, ale w miarę stabilne. Rok 2013 pokazał, że ludzie znowu wychodzą na ulicę i znowu dochodzi do rewolucji.
Nie możemy też jasno wiązać procesów stabilizacji na Ukrainie z tymi wewnętrznymi procesami i przekształceniami politycznymi, ponieważ wychodząc z tego założenia, z tej perspektywy, rewolucja pomarańczowa byłaby niezrozumiała, ponieważ w latach 2000-2008 mieliśmy okres naprawdę nie tylko stabilizacji w kraju, ale okres przede wszystkim wzrostu gospodarczego, rozwoju ekonomicznego, który owszem, nie w takim stopniu, jakiego by sobie tego życzyli Ukraińcy, ale przekładał się na poziom życia, na rozwój państwa. Ta rewolucja, która wybuchła w 2013 roku, to rewolucja, jak sami Ukraińcy ją nazywają, rewolucja godności. Znaczy, Ukraińcy nie walczyli na Majdanie, nie przelewali krwi na ulicy Hruszewskiego, nie byli bici na ulicach Instytuckiej czy Placu Europejskim dlatego, że żądali więcej pieniędzy, lepszej pozycji społecznej. Tu chodziło właśnie o godność. Chodziło o zmianę w kraju. O to, o czym mi wielokrotnie Ukraińcy mówią, co im się kojarzy z Unią Europejską. To jest bardzo ciekawe. Można sobie tak porównać, co nam się kojarzy z Unią Europejską, a co im się kojarzy z Unią Europejską. I zawsze pada jedno słowo. Porządek. To znaczy, Ukraińcy walczyli o porządek. O to, żeby wszystko miało swoje miejsce w tym państwie. Myślę, że to też jest, zauważmy ten paradoks, że my często tego porządku nie doceniamy. Nie wyobrażam sobie, żeby za porządek europejski ktoś w Polsce z flagą europejską w rękach był gotów zginąć. A Ukraina to jest państwo nienależące do Unii Europejskiej, którym ludzie giną z flagami europejskimi w dłoniach za ten europejski porządek.
Ale czy Ukraina chce do Europy?
Tak, Ukraina według najnowszych wyników sondaży chce do Unii Europejskiej, tak. Nie jest to tak wyraźne poparcie, wyraźny euroentuzjazm, jaki spotkamy w Polsce. Ale Ukraińcy w swojej przeważającej części pragną tego porządku europejskiego. I to też jest tak, że gdy rozmawiam z Ukraińcami o Unii Europejskiej, o ich integracji z Europą, to bardzo często oni idealizują ten obraz. To znaczy oni widzą właśnie ten porządek. To jest naturalne, bo my też w czasie swoich przełomów, to znaczy w latach 90. nie dostrzegaliśmy...
Też chcieliśmy na zachód.
Tak, chcieliśmy na zachód, nie dostrzegaliśmy pewnych spraw. Widzieliśmy tą Unię Europejską jako złoty środek.
No teraz możemy porównać to do Stanów, gdzie praktycznie jak mamy porównywać Polskę, to zawsze ze Stanami, prawda? Mhm. Więc gdzieś tam możemy chyba rozumieć Ukraińców.
Halo, Mors!
Jeszcze chciałabym zapytać właśnie o ten podział na Ukrainę wschodnią i zachodnią, na to, jak bardzo różni się właśnie ta wschodnia prorosyjska od zachodniej proeuropejskiej. I czy faktycznie wojna na Ukrainie będzie jeszcze trwać?
Ukrain jest tak naprawdę około 8.
To znaczy, trochę więcej niż myślałam.
Dokładnie. W Polsce panuje taki pogląd, bardzo powszechna opinia o pewnym dualizmie Ukrainy. To znaczy podziale Ukrainy na część zachodnią, wyraźnie proeuropejską, narodową, patriotyczną, ukraińskojęzyczną i na część wschodnią, rosyjskojęzyczną, sceptyczną wobec integracji euroatlantyckiej, wiążącej swoją przyszłość z Federacją Rosyjską. I też czasami się wyznacza nawet, czy to w mediach, czy w dyskusjach publicznych, granice wyraźne na rzece Dniepr. No, moim zdaniem te podziały, te schematy są kompletnie nieprawdziwe. To znaczy, tak jak mówię, specjaliści od Ukrainy wyliczają około 8.
No to dobrze, to gdzie są te pozostałe 6 Ukrain?
Każdy region Ukrainy różni się od siebie. Ukraina odeska, nadmorska, to jest Ukraina kompletnie inna pod względem mentalnym, językowym, kulturowym, też pod względem percepcji takiej międzynarodowej, postrzegania otoczenia państwa, niż na przykład Ukraina kijowska. Ukraina kijowska z kolei jest zupełnie inna niż na przykład Ukraina galicka, Ukraina czy galicyjska, Ukraina okolic Lwowa. Ukraina lwowska jest Ukrainą ukraińskojęzyczną przede wszystkim.
Ale z korzeniami polskimi.
Z bardzo wyraźnym dziedzictwem polskim, ale także ze swoim indywidualnym, bardzo bogatym dziedzictwem galicyjskim. A Ukraina kijowska to Ukraina, która mówi bardzo specyficznym językiem. To nie jest język ukraiński, który możemy spotkać na przykład w Lwowie czy w Truskawcu. I jest to też inna mentalność. To jest rosyjskojęzyczna Ukraina, ale Ukraina europejska.
Czyli dokładnie taka mieszanka,
tak.
Można powiedzieć.
Powiedziałbym, że Ukraina to jest właśnie taka bardzo, to jest bardzo gęste państwo, gęste w sensie tej treści, która jest bardzo wymieszana, bardzo interesująca i bardzo różna i przede wszystkim nie da się jej uporządkować w takich ramach czysto przestrzennych, czy nie da się jej sklasyfikować bardzo jasno.
A możliwe jest w ogóle porozumienie się, skoro mamy 8 różnych części z różnymi, można powiedzieć też, zapatrywaniami na przyszłość, bo każda gdzieś tam w swoją stronę chce ciągnąć. Możliwe jest, żeby Ukraina się zjednoczyła?
Ja myślę, że nawet nie jest to potrzebne. To znaczy, Ukraińcy nie potrzebują jednolitej, jednorodnej Ukrainy, Ukrainy homogenicznej. Bo ta największa krzywda, jaką zrobił nam Stalin w latach 40., gdy przesiedlał całe miliony ludzi w Europie Wschodniej, to jest ta krzywda polegająca na uczynieniu Polski i uczynieniu Ukrainy między innymi jednolitą, taką jednorodną, to znaczy takim sztucznym wprowadzaniem bardzo powierzchownej jednorodności. Bo tak naprawdę Ukraina w swojej tradycji politycznej, kulturowej jest wielojęzyczna, wieloetniczna, wielokulturowa. Tak samo jak Polska.
No i tak samo jak Rosja.
Tak samo
tylko
jak Rosja.
Tylko, że Rosja jest ogromna. Tutaj mamy trochę tak w mikroskali, można powiedzieć.
Dlatego
prawda?
Właśnie mówię, Ukraina jest bardzo gęsta. I to jest najbardziej chyba fascynujące w tym kraju, że to jest kraj, co prawda około 1,5 razy większy od Polski, ale kraj, w którym spotkamy praktycznie dziedzictwo każdego nurtu cywilizacji europejskiej, euroazjatyckiej, cywilizacji bizantyjskiej. Spotkamy tam naprawdę wszystko, co jest europejskie, co jest azjatyckie, co jest także bliskowschodnie. To jest wielka i fantastyczna mieszanka.
To ja się nie dziwię, że się... Mogę powiedzieć, że zakochałeś się w Ukrainie?
Nie wiem, czy aż tak.
Ale na pewno się kocham, nie fascynujesz.
Kocham, na pewno kocham Polskę i to, że znam Ukrainę, to, że Ukraina gdzieś tam w pewnym momencie do mnie przybyła, pozwala mi lepiej też rozumieć swoją tożsamość, swoją kulturę. I przez to też widzę, jak bardzo nienaturalna jest jednorodność Polski, jednorodność naszego kraju.
Czyli tak naprawdę my sami, właśnie to jest ciekawe, bo mówimy o Ukrainie, ale chyba dochodzimy do wniosku, że właściwie nawet my, Polacy, nie powinniśmy odżegnywać się od tej wielokulturowej tradycji naszej, i powinniśmy ją właśnie w drugą stronę pielęgnować, a nie na siłę ujednolicać.
Ja myślę, że jest pewnym, powiedziałbym, prymitywnym konceptem postrzeganie Polski jako, czy postrzeganie polskości i patriotyzmu jako dążenie do wyizolowania wyłącznie polskich elementów, bo w ten sposób po pierwsze się ograniczamy, bo rezygnujemy z potężnej części, naprawdę potężnej części naszego dziedzictwa, z naszych skarbów. A po drugie, nie wiem, czy jako zbiorowość, gdybyśmy się tego podjęli, na szczęście chyba się tego nie podejmiemy, bo takie postulaty zgłaszają tylko środowiska marginalne. Po drugie, my jako zbiorowość byśmy zwariowali, bo doszlibyśmy do momentu, w którym tak naprawdę nie dałoby się wyizolować chyba ani jednego elementu, który nie byłby w jakiś sposób, nawet najmniejszy, powiązany z naszym wschodnim sąsiedztwem, z dziedzictwem byłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Ta historia, którą tutaj gdzieś przywołujesz, też ma ogromne znaczenie. I myślę, że właśnie na przykładzie Ukrainy powinniśmy się uczyć, żeby pielęgnować te swoje tradycje. Czego życzymy tak już na koniec Ukrainie? Ponieważ my, jak spojrzymy sobie na naszą historię ostatnich 30 lat, to przeszliśmy ją dość spokojnie, jeśli chodzi właśnie o jakieś różnego typu zmiany, przede wszystkim zmiany ustrojowe.
To są takie życzenia, bym powiedział, też troszeczkę egoistyczne, bo te życzenia Ukrainie to jednocześnie jest to, czego my życzymy sobie w związku z Ukrainą. To znaczy Ukrainie życzę ja osobiście tego, żeby wzmocniła swoje państwo, swoje struktury, żeby wzmocniła się gospodarczo i żeby utrwaliła swoją niepodległość, niezależność, wolność. Wolność w takim też najbardziej podstawowym sensie. Wolność człowieka, wolność Ukraińca. Bo wolny Ukrainiec, wolna Ukraina, silna Ukraina, to jest to, co my Polacy też sobie możemy najbardziej życzyć. Bo nie ma, i ja to zawsze powtarzam, żeby wyjaśnić to trzeba było bardzo dużo powiedzieć, nie ma silnej Polski, wolnej Polski, Polski dostatniej, bez wolnej, silnej i dostatniej Ukrainy. I myślę, że to jest rzecz, którą życzę Ukraińcom.
Ja też przyłączam się do Twoich życzeń. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Tomasz Drozdziński, student trzeciego roku Bezpieczeństwa Narodowego i pierwszego roku Filologii Rosyjskiej. Joanna Łaszcz, żegnam się już na dzisiaj. Do usłyszenia.
Halo, Morse!